wstępie będzie najsmutniejszym tematem, jaki mam w moich tematach. On został stworzony w okazji Święta Zmarłych. To tak pasuje tematem do Święta Zmarłych, no ale chciałbym się również z nim podzielić tutaj, bo jest mistrzem prowincji, raz by tego powiedziany, zboru w zborze lubelskim, właśnie przy okazji niedawnego Święta Zmarłych. Oczywiście nie dotyczy Święta Zmarłych w takim typowym wydaniu, ale wiąże się tematem, bo jego temat to duchowe choroby, umieranie i śmierć. Więc tematycznie wiąże się ze śmiercią, ale właśnie duchową śmiercią, duchowymi chorobami, które nas trafią niestety, duchowym umieraniem, które nas też trafi, no i duchową śmiercią, która nas też trafi. A to oznacza koniec, dla nas koniec, jeżeli na końcu śmierć. Oczywiście na szczęście choroby i umieranie, które następuje, prawda, może być zatrzymane. Fizyczne nie może być zatrzymane, bo ono jest obciążone klątwą i nie zatrzymamy procesów choroby. Natomiast jeśli chodzi o duchowe, możemy zatrzymać. Więc ten wykład został pomyślany w ten sposób, aby przez przeanalizowanie chorób i procesów umierania, które Biblia pokazuje, bo ja nie będę mówił od siebie, tylko poprowadzę nas w dwa miejsca biblijne. W pierwszej części, to będzie jeden tylko wykład, ale podzielony tak jak gdyby na dwie części, duchowe choroby, podejrzymy, jakie to duchowe choroby z 3 Mojżeszowej 21. Rozdział 21 nas będzie prowadził 3 Mojżeszowej, a do umierania i śmierci już końcowej zajrzymy do Kaznodziei, 12 rozdział, który jest przepięknym poetyckim opisem śmierci, umierania, w procesach śmierci. Dla nas to, badacze Pisma Świętego, ma wymiar duchowy. I my zobaczymy, że Bóg zawarł te informacje w tych tekstach, nie oczywiście o śmierci fizycznej traktując, ale ukrył tam, potoczył się różnymi czasami niezrozumianymi stwierdzeniami w postaci duchowej chorób i duchowej śmierci, którą wielu z nas na pewno której podlega i warto dojrzeć, zauważyć te wszystkie procesy, żeby ewentualnie im przeciwdziałać. Bo jeżeli nie, to kontynuacja tych procesów skończy się tak, jak się należy, skończy nasz temat pierwszy z 12 rozdziałem Kaznodziei Salomonowego. Jak już wspomniałem, w części pierwszej będzie nas prowadził 3 Mojżeszowa 21. Słowo wprowadzenia, 3 Mojżeszowa 21 zostało napisane o kapłanach, czyli o malutkim stawku odchodzonych z ducha. Ale chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że zasady są takie same. Możemy sobie ewentualnie się pocieszyć, kiedy nasz ten temat w części pierwszej, 21 rozdział 3 Mojżeszowej dobiegnie do końca. Możemy się pocieszyć, że niektóre być może wymagania, które tam są przedstawione i które niektóre złe rzeczy, niektóre choroby, dolegliwości, które tutaj są opisane, że występują, dyskwalifikują malutkie stawko od pozycji w tejże klasie, to możemy się ewentualnie pocieszać, że może dla nas, którzy nie jesteśmy stworzeni z ducha, być może gdzieś tam w jakimś miejscu jest mniejsze wymaganie. Ale to nie ma się co pocieszać. Zasada jest taka sama. Nie ma dwóch różnych zasad. Być może w pewnych sytuacjach, pewne rzeczy Bóg jak gdyby, ale to nam podaruje, że tak powiem, ale to już jest Jego sprawa. Czy nam podaruje, czy nie. Lepiej nie liczyć na to, że my możemy sobie to odpuścić, bo nas to nie obowiązuje. Zasady są uniwersalne. Jeśli cokolwiek w klasach niższych jest niż na niższym poziomie, to i tak sprawa jest Boga, a nie nasza. I my nie wiemy, na ile niższe wymagania mogą być z jego strony. Drugi Koryntów 6, a wiersze 17, tak się tam się, od tego miejsca się zaczyna. Przecież wynijcie z pośrodku ich, odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan Wszechmogący. Wtedy obietnica mają zamilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. To była końcówka, tak? 6 rozdziału, 17-18 i 7 rozdział, wiersz 1. Ogólnie adresowany do ludu Bożego. To oczywiście Paweł adresował to do spodzonych z ducha, ale czyż nie dotyczy to wszystkich członków ludu Bożego, nie mamy innej zasady. Żydów 12:4 jeszcze możemy przytoczyć przy tej okazji. Przepraszam, nie 4, tylko 14. Żydów 12:14. Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i oprócz tego i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. No i znowu nie możemy się pocieszać, że dotyczy to tylko spodzonych. Inni nie muszą być świętobliwi, też będą Pana oglądali. Nic z tego, nie będą oglądali, jak nie będziemy mogli zachować, jak nie zachowamy świętobliwości. Przejdźmy zatem do 21 rozdziału, to wykład jest długi. Ja zobaczę, jak będę będzie się czas wydłużał, to będę odpowiednio tutaj go skracał, żeby nie przeprosić te półtorej godziny, bo bracia dłużej słuchać nie mogą. Później już nie słuchają, tylko czekają, aż skończę, więc nie chciałbym, żeby końcówkę wykładu utracili przez to, że się już wyłączą ich umysły. Cztery pierwsze wiersze może wprowadzimy sobie. Tę część pierwszą potraktujemy nieco szybciej, bo najciekawsze będzie kaznodzieja na 12 rozdział. Cztery pierwsze wiersze wprowadzające 3 Majuszowa 21. Rzekł też Pan do Mojżesza, mów do kapłanów synów Aaronowych, a powiedz im, niech się nad umarłym nie plugawi żaden kapłan w ludu swym, tylko przy pokrewnym swoim, powinowatym swoim, przy matce, przy ojcu, przy synu, przy córce, przy bracie, także przy siostrze swej pannie sobie najbliższej, która nie miała męża. Czyli jeśli siostra nie wyszła jeszcze za mąż, to mógł się przy nich plugawić. Przy tych plugawić się może, nie splugawi się przy przełożonym ludu swego, tak żeby się zmazał. Wiemy, co to za plugawstwo pod zakonem, prawda? Pod zakonem obowiązywała zasada, że każdy, kto miał kontakt z umarłym, to był splugawiony, nieczysty. Czyniła ona taką osobę nieczystą na 7 dni i musiała przejść proces oczyszczenia. 4 Majuszowa 19, nie będę cytował, od wiersza od 11 do 16, mówi o tym oczyszczeniu niezbędnym przy osobach, które się splugawiły. Czyli były w kontakcie ze zmarłymi, w kontakcie ze zmarłymi osobami. I tutaj te wiersze cztery, które odczytaliśmy, wskazują, że kapłani, my możemy ich nazwać podkapłani, prawda, żeby odróżnić ich od najwyższego kapłana, który ma inne zasady, zaraz do nich dojdziemy, więc ci kapłani, ale nie dotyczy to najwyższego kapłana, tylko tych kapłanów, jego synów, prawda, szłać kapłana synów, a nie jego, później również tych innych kapłanów, ale nie najwyższego, to ci podkapłani mieli pewne wyjątki, prawda, tutaj podane, kiedy się mogli splugawić. Jak tutaj widzieliśmy, była to najbliższa rodzina. Tak, wiersze 2 i 3 wymieniły ojca, matkę, syna, córkę, siostra, jeśli za mąż jeszcze nie wyszła. Ezechiel 44:25 również mówi o tym splugawieniu odnośnie kapłanów. Ezechiel sam był kapłanem. 44:25. Do umarłego też człowieka nie wnijdzie kapłan, aby się nie zmazał. Chyba do ojca i do matki, do syna i do córki, do brata i do siostry, która by jeszcze nie była za mężem. Przy tych może się zmazać. Czyli tak znacznie później Ezechiel również powtarza te zasady. Żona tutaj nie jest wymieniona, jak widzimy, jako osoba, przy której można się zmazać, jeśli ona zemrze, ale osobnością jest objęta tymi wyjątkami. Nie jest wymieniona pewnie dlatego, tylko że jest to oczywiste. Bo skoro się wymienia brata, siostrę, no to prawda, ojca, matkę i mówi, że przy nich się można splugawić, no to z pewnością żona, która jest pewnie najbliższą, prawda, osobą bliższą od brata, ojca, matki i siostry, to jest to, że gdyby oczywistą, że także w przypadku śmierci żony mogło nastąpić splugawienie. Czyli kontakt przy tej osobie, prawda? Nie musiał taki kapłan unikać kontaktu, nie uczestniczyć w pogrzebie, żeby nie mieć kontaktu z osobą zmarłą. Co to znaczy? Co to znaczy dla nas? Kto to jest ten umarły, przy którym nie powinniśmy się plugawić z wyjątkiem tych przypadków tutaj podanych, czyli ogólnie mówiąc najbliższej rodziny. Otóż umarły jest cały świat w Adamie. Adam umarł i cały świat w Adamie jest umarły bez prawa do życia. Pamiętamy słowa naszego Pana, niech umarli grzebią umarłych swoich. Do tego moglibyśmy dorzucić Efezów 2:1. Efezów 2:1. I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i grzechach. Słowami, jak dosadnie i jak trafnie, prawda? Umarli w upadkach i grzechach. No tak właśnie jesteśmy, rodzaj cały ludzki umarli. Jedynym wyjściem, żeby z tego stanu umarłego się podnieść, to przez Jezusa, prawda? Wiara podnosi nas to do punktu usprawiedliwienia z wiary. Przez co Bóg traktuje nas inaczej, no poświęcenie członków Kościoła dawało mu im w ogóle, zmazywało ich klątwa Adama, jaka na nich ciążyła i śmierć Adamowa była z nich zdjęta, już nie mogli nią umrzeć. Więc tylko i wyłącznie dla poświęceń mogą przez wiarę w naszego Pana wyjść z tego stanu. Jeżeli nie wychodzą, no to są umarłymi, bez prawa do życia. Nasz Pan tak mówił o świecie, że są umarłymi i niech się zajmują swoimi sprawami. Tutaj Paweł u Efezów 2:1 pisze, że też byliśmy kiedyś umarli w grzechach i w upadkach. Z nimi społeczność ma być zerwana. Tak mówi tutaj, tak? To ten zakaz, żeby się nie plugawić z umarłymi, to jest zerwanie społeczności ze światem, który nas otacza. I lud Boży nie powinien mieć żadnych kontaktów ze światem, ponieważ jeżeli takie kontakty nastąpią, następuje skażenie. Jeżeli z tymi, którzy są umarli w opatrznych ich grzechach, utrzymujemy kontakty, oczywiście nie mamy na myśli kontaktów takich tak, przypadkowych, zawodowych, gdzie pracujemy w jednym miejscu pracy. To nie jest żadne utrzymywanie kontaktu. to nie grozi naszym skoleniem. Skolenie jest kontakty bardziej zażyłe, bardziej intymne, prawda? Jedność ducha, za to mówimy, prawda? Duchowa, duchowe kontakty, jedność duchowa, z nimi nie możemy mieć. Inne ambicje, inne pragnienia duchowe, inne dążenia, zupełnie inny styl życia, możemy powiedzieć. Jeżeli to nie następuje, jeżeli te kontakty są właśnie takie, jakie powinny być, no to następuje skażenie czystości. To nastąpiło w całym nominalnym chrześcijaństwie, bo oni tym światem stworzyli duchową jedność. Te same pragnienia, te same cele. I widzimy, co się stało z wielkimi systemami kościelnymi. Nam by groziło to samo, gdybyśmy poszli ich drogą. Ale co zrobić? Tutaj mamy wyjątki powiedziane. Tak? Czyli z tymi się można plugawić. Ciekawą rzeczą zatem, skoro nie wolno się plugawić przy zmarłych wszystkich innych, bo to wszyscy inni, to ten świat stały umarły w Adamie, to któż to są te najbliższa rodzina symboliczna, przy której możemy się plugawić i jak gdyby Bóg na to dozwala? No właśnie, ta najbliższa rodzina tutaj wymieniona to są domownicy wiary. Mamy tutaj wszyscy, jak jesteśmy taką domem wiary jednym. I tutaj Bóg mówi, że można się plugawić, bo jest to nieuniknione. Żydów 10:25 mówi, żeby nie opuszczać społecznego zgromadzania się. Zachęca do wspólnego przebywania ludu Bożego ze sobą. No, a czy lud Boży jest doskonały? To nie jest. Czyli automatycznie, z powodu naszych wewnętrznych kontaktów w gronie, w ramach ludu Bożego, następuje pewna doza kalania się wzajemnego, ponieważ jesteśmy wszyscy grzesznymi i tym grzechem jak gdyby kalamy innych. Oczywiście to nie może mieć miejsca, nie możemy na to przyzwalać. Mówiliśmy wczoraj przy temacie niewyznanych grzechów od dala od Boga. Po to Biblia pokazuje, że jaka jest procedura oczyszczania, prawda, o której już mówiliśmy w 19 rozdziale 4 Mojżeszowej. I ci wszyscy, którzy są nieczyści, a jesteśmy wszyscy nieczyści, cały czas powinniśmy się podawać procedurom oczyszczania, żeby nie kalać innych braci i sióstr. Ale jest to nieuniknione. Ponieważ jesteśmy niedoskonali i tylko doskonałość mamy przypisaną, tak? Jest to doskonałość wiary, intencji. Zatem Bóg wiedział o tym, że tej formy kalania nie można już wyeliminować, ponieważ to by znaczyło, że musielibyśmy zerwać kontakty ze sobą. To by nie sprzyjało naszemu rozwojowi duchowemu. I oprócz tego nie czyniłoby nas stale lepszymi, bo gdybyśmy zerwali kontakt ze sobą, to cóż, nasza grzeszność taka, jaka jest, nadal by zostawała. Więc już lepiej jest oczywiście utrzymywać kontakty duchowe z ludem Bożym, pomimo nieuniknionego kalania się. To oczywiście, jak jeszcze raz powtarzam, musi być cały czas oczyszczane, żeby to kalanie nie było, bo mamy się prowokować, jak mówi Paweł, do dobrych uczynków, a nie prowokować do zła. Tu przy okazji można taka uwaga odnośnie odróżnienia. Być w obecności umarłego, bo tam było, prawda, tak jakby dwie formy mazania się. Można było być w obecności umarłego i dotykać się tegoż umarłego. Być w obecności umarłego to jakby mniejsza forma tego kalania, dotykanie jakby poważniejsza. Bo być w obecności umarłego to mieć skazy grzechu adamowego na sobie. Natomiast dotykać się umarłego to jest aktywnie praktykować tenże grzech. Więc już tutaj jeszcze takie taktypie te dwie rzeczy były ograniczone i one oznaczają właśnie po prostu posiadanie tych rzeczy, którą dziedzicznie mamy, a co innego posiadania, co innego jeszcze dotykanie, praktykowanie tego. Przez to rozwijamy swój grzech, powiększamy go, przekazujemy następnym pokoleniom jeszcze większy i tak idzie cały świat. Wczoraj też powiedziałem, prawda, na ten temat, że wynikałoby logicznie, że lud Boży walczący ze swoimi niedoskonałościami, z degradacją, jaką w sobie mają, po iluś pokoleniach, prawdopodobnie czterech, jak Biblia sugeruje, mógłby to już zauważyć w swoich dzieciach. Gdyby tak ciągle, w ciągu czterech, pięciu pokoleń poświęcenie było, ale prowadzone właściwie. Wiersz piąty kontynuuje te wyjątki, kiedy można się plugawić. Czyli po tych wyjątkach, kiedy się można plugawić, to jak wiemy, dla nas oznacza nieuniknione plugawienie się w kontaktach między nami, ludem Bożym, to i tak wiersz piąty mówi, że pewnych rzeczy i tak nie wolno robić, nawet w kontaktach tym wewnętrznego naszego domu wiary. Nie będą sobie czynić łysiny na głowie, brody nie mają golić, ani na ciele nie mają czynić rzezania. Te trzy rzeczy są zabronione ludowi Bożemu i nawet tych rzeczy nie mogą robić. Jeżeli plugawią się, uczestniczą, prawda, przy pogrzebach, w okazji śmierci z najbliższych członków rodziny, to i tak nie wolno im z powodu tej śmierci osób najbliższych tak bardzo rozpaczać, prawda? Żeby czynić sobie łysinę z tej okazji, brodę przecinać albo rzezać się na ciele. To nieczynienie łysiny to jest zakaz porzucania prawdy jej ducha. Nie wolno porzucać prawdy jej ducha. Czułkowie Marszkiego Statka, którzy musieli zwalczać rewolucjonizm Wielkiej Kompanii, to zwróćmy uwagę, jak tytuł pięknie pokazuje. Najwyższy kapłan takiego członka Wielkiej Kompanii, rewolucyjnego, który się czemuś sprzeciwiał, brał za rogi i odprowadzał go, prawda? Ale prowadził go i otwierał jego rewolucjonizm tylko do drzwi dziedzińca. Tam już czekał na to człowiek obrany. I tamten człowiek na to obrany prowadził go dalej, tam jego człowieczeństwo jak wiemy, dostawało różnego rodzaju ciosy, no i ginęło na tej puszczy. Ale to już nie kapłan go tam prowadził, to nie kapłan ma mu te ciosy zadawać. Kapłan nie mógł zejść do poziomu poza dziedzinie, gdzie się poniżyć do postępowania takiego samego, jak ci, którzy korony tracili, a być może nawet czyli na którą śmierć, jeśli się nie oczyścili. Więc nie porzucać prawdy i jej ducha. Czyli bez względu na to, jak nasi bracia inni z naszego zboru, tu czy inni, prawda, gdziekolwiek, by nam dogryźli, prawda, jak bardzo ich grzech adamowy by nam za skórę nie zaszedł, to nie mamy prawa im tego zajemiać. Nie możemy porzucić prawdy jej ducha i postępować tak, jak oni nam postępowali. No bo to się będziemy wzajemnie prowokować do zła. Nie będziemy wcale lepsi od tego, który nas skrzywdził. Nie wolno porzucać prawdy jej ducha. Punkt następny, nie golić albo, jak inne tłumaczenia mówią, nie przecinać rogu. Prawda? Nie golić brody albo nie przecinać rogu brody. Ten zakaz dotyczy nieupodabniania prawdy jej ducha do tego, co szatan proponuje. Do błędów i do ducha błędu. Prawda ma swojego ducha i błąd ma swojego ducha. Prawda? Wiemy o tym, że ci, którzy się napełnią złymi rzeczami w umyśle, a to właśnie duch, który na nich oddziałuje, jest zupełnie inny. Każda zasada, każda nauka, nawet taka świecka, ma swojego ducha. Kiedyś pamiętam, chyba teraz też obowiązuje, prawda, zakaz picia alkoholu w miejscu pracy. Taki wprowadzono. No i litera tego zakazu mówiła, że nie wolno pić alkoholu w miejscu pracy. Ale literę łatwo zachować, a ducha można obejść, prawda? Bo ta zasada mówiła, że nie wolno alkoholu pić w miejscu pracy, z wyjątkiem udziału osób zagranicznych. No bo to zrobiono taki wyjątek, bo jakiś kontrakt jest podpisywany, więc jeżeli tam lampka wina przy kontrakcie zostanie wypitona, to jest jak gdyby rzecz normalna. Więc tego przepis na to zezwalał. Ale duch tej ustawy był jasny, prawda? Duch tej ustawy był taki, żeby nie spożywać alkoholu w miejscu pracy, z tym wyjątkiem. No ale łatwo można obejść ducha, a literę zatrzymywać. Bo ci, którzy chcieli libację zrobić w miejscu pracy, to zapraszali jakiegoś zagranicznego studenta, prawda, jakiegoś tam murzyna z jakiegoś kraju, posadzali go w kącie i byli zgodni z ustawą. Osoba zagraniczna wzięła udział i wysiadowali. No i byli zgodni, także to łatwo można ducha wypaczyć. I my to mamy. Żydzi są z tego też słynni, prawda? Jak potrafili zakon niby przestrzegać literalnie, nawet sobie pododawali różne zasady, a jak gwałcili no sobie jego ducha. To też nam grozi. To taka obłuda. Taka hipokryzja, że wtedy niby jesteśmy zgodni z tymi zasadami, które mówimy, nawet się powołujemy na teksty, że tak, ale ducha tego gwałcimy. Nie wolno tego robić. No i punkt ostatni, zakazu tego to nie czynić rzezania. No to czyli pewnie to tak było, że niektórzy ludzie no po prostu takie nacięcia sobie robili, tak? No ci biczowali się, no, rzezali się, tak rozpaczali z powodu śmierci jakiegoś członka rodziny. Nie wolno było tego robić kapłanom, nawet przy tych najbliższych, chociaż mogli się przed nimi zmazać, czyli być w obecności tychże zmarłych, ale bez tych rzeczy. Co znaczy nie czynić rzezania? Nie tęsknić za rzeczami, które pozostawiliśmy w świecie, z domu Adama. Skoro jesteśmy w III Mojżeszowej, to 19 rozdział, czyli do tyłu, tak, lekko, 27-28. Nie szczyście wkoło włosów głowy waszej, ani brody swojej oszpecajcie. Dla umarłego nie rzeźcie ciała waszego, ani żadnego piętna na sobie nie czyńcie, jam pan. I może przejdźmy do innego tekstu z Księgi Psalmów 45-11, bo te księgi mojżeszowe to będą mówiły tak, prawda, o typie, o rzezaniu, a teraz zobaczmy, jak to psalmista ujmuje. 45-11. Słuchajże, córko, mowa do malutkiego statka, a obacz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego. Ale to nie chodzi oczywiście o literalnego, tylko o to, dopóki, a oglądałby się nazad, nie jest sposobny do Królestwa Bożego. A jeszcze zobaczmy, jak Paweł to ujmuje. Żydów 10:38. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A jeśli by się kto cofał, tak nam już schraniał, cofał, nie kocha się w nim dusza moja. To właśnie zakazy. Nie wolno się cofać, nie wolno ręki do pługa przyłożyć, zacząć orać, a potem patrzeć do tyłu, żałować tego, nie wolno. Trzeba zapominać o domu ojca i matki swojej i nie wolno się rzezać. Zależnie z jakiej księgi byśmy nie wzięli, to ten zakaz jest różnymi słowy wyrażony. Ale to jest to samo, jedno i to samo. Jest to interpretacja tego zakazu. Wiersze 6 i może od razu 8, przeskoczymy na razie 7, ponieważ 6 i 8 dotyczą tego samego. Mówią o świętości kapłanów. Tutaj dużo komentarza nie będzie. Świętymi będą Bogu swemu, nie splugawią imienia Boga swego, albowiem ofiary ogniste, pańskie, chleb Boga swego ofiarują, przetoż będą świętymi. A tak będziesz go miał za świętego, bo chleb Boga swego ofiaruje, przetoż świętym będzie tobie, bom ja, święty Pan, który poświęcam was. Mowa o świętości kapłanów, tylko może w ramach jakiegoś wyjaśnienia. 1 Piotra 1, 15 i 16. Ale jako ten, który was powołał, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszystkim obcowaniu. Dlatego, że napisano, świętymi bądźcie i żem ja jest święty. Nie wymaga tutaj więcej żadnego komentarza. A teraz wiersz 7, który przeskoczyliśmy. Niewiasty przetecznej i w panieństwie naruszonej pojmować nie będą. Mowa oczywiście o kapłanach. Nie wolno im było pojmować takiej żony. Także niewiasty odrzuconej od męża jej pojmować nie będą, bo święty jest każdy z nich Bogu swemu. Tutaj ta żona to są duchowi towarzysze, najbliżsi duchowi towarzysze. Ci najbliżsi duchowi towarzysze nie mogą być z tych, którzy mieli duchowe kontakty z Babilonem wcześniej. Albo z tych, którzy zostali słusznie odrzuceni. Na przykład często się spotyka ludzie w Bożym, to sprawa każdego zboru, że bracia wyłączeni z pewnego zboru przechodzą do innego zboru i w innym zborze są członkami zboru, a nawet już otrzymują w wyborach funkcję. Więc ci, którzy stali, oczywiście ze słusznych powodów, bo mogą być przypadki takiego wyłączania z powodów niesłusznych. W organizacji Świadków Jehowy często wiemy o tym, że oni przesadzają tym i wyłączają 10 razy więcej osób niż powinni wyłączyć, niż to biblijnie jest uzasadnione. Ale ci, którzy ze słusznych powodów zostali odrzuceni jako duchowi towarzysze innych, nie powinni się stawać naszymi towarzyszami. Bo ten wiersz 7 dotyczy tego zakazu. Objawienie 20 rozdział, a wiersz 4. Objawienie 24. I widziałem stolicę, a usiedli na nich i dano na nich wyroki i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego, którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjęli piątna jej na czoło swoje, na rękę swoją, ożyli i królowali. To chodzi interesuje nas ten fragment, którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi i nie przyjmowali piętna na czoło. Czysto je zachowali. Nie mieli żadnych kontaktów nieczystych, duchowych z systemami Babilonu. Jakub 4,4 może jeszcze. Jakub 4,4. Cudzołożnicy i cudzołożnice, nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przecież, że ktokolwiek chciał być przyjacielem świata tego, staje się nieprzyjacielem Bożym. To jest ten zakaz, później już powiedziany normalnie przez apostołów. Wiersz 9. Jeśli by się córka kapłańska nierządu dopuściła, ojca swego zelżyła, ogniem spalona będzie. No, wiemy o tym, że nierząd to jest łączenie się z systemami. Tak, nielegalne unie, które Kościół z państwem na przykład zawiera, przez to są nazywani nierządnicą. A więc ci, którzy takiego nierządu, nielegalnych związków duchowych, niedozwolonych przez Biblię się podejmują, wchodzą w unię z tymi, z którymi nie powinni mieć żadnych unii, od których powinni być oddzieleni, to ci mają być, tu pisze, ogniem spaleni. Oczywiście ten tekst pomija fakt, ale wiemy, że w tej chwili nie było spalenia żywych ludzi, nie miało miejsca. Tak, było ukamienowanie, a później spalenie. To można udowodnić z 5 Mojżeszowej. Sądzę, że to będzie stosowny tekst. 5 Mojżeszowa 22, a wiersz 21. Wtedy wywiodą ono dzieweczkę przed drzwi domu ojca jej i ukamienują ją ludzie miasta onego i umrze, bo uczyniła hańbę w Izraelu. Popełniwszy nierząd w domu ojca swego, tak odejmiesz złe spośród siebie. I jeszcze może Jozue, bo to jest mowa o tym, żeby była osoba taka kamienowana, która nierządu się dopuszczała. Jozue 7 rozdział, 15 wiersz najpierw. A kto będzie znaleziony w przekleństwie, będzie spalony ogniem. On i wszystko, co jest jego. Dlatego, że przestąpił przymierze pańskie, a dopuścił się niegodnych rzeczy w Izraelu. I 25. Rzekł Jozue, przedrzeź nas potworzył. Niechże cię też Pan zatworzy dnia tego. I ukamionował go wszystek Izrael i spalili je ogniem, ukamionowawszy je kamieniami. To tak mówię na marginesie, bo byśmy nie sądzili, iż tak okrutny był zakon, który Bóg podał, że spalenie żywej osoby, po to miała cierpieć, to nie była inkwizycja. Więc śmierć przez okamienowanie, a spalenie, podkreślenie tego niegodziwości, tego czynu, ale spalenie było nieżywego człowieka. Od wiersza 10, bo wracamy znowu do 3 Mojżeszowa 21, mamy zakazy dotyczące najwyższego kapłana. A najwyższym kapłanem jest nasz Pan. Zwrócimy uwagę, jak będą zaostrzone wymagania wobec naszego Pana. Już nie takie, już nie będzie żadnych wyjątków, jak to było w przypadku podkapłanów, czyli małżeńskiego statka.
Najwyższy też kapłan między bracią swoją, na którego głowę wylany jest olejek pomazania i który poświęcił ręce swe, aby obłuczył szaty święte, głowy swej nie obnaży i szat swoich nie rozetrze. Mamy tutaj mowę o tym, że ten ma olejek pomazania na głowie. Każdy wie, co to znaczy. Możemy się uciec do Dziejów Apostolskich. 10 rozdział, wiersz 38. Dzieje 10:38. Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiał i tak dalej. Pomazał Duchem Świętym i mocą olejek pomazania na jego głowie. Szaty święte, o których tutaj mowa, wiemy, na czym również to polega. Szaty przedstawiają pewnego rodzaju władze urzędowe, zalety charakteru. W 8 rozdziale 3 Mojżeszowej od 7 do 12, chyba tego nie będę czytał, bo tam jest z pewnością podane szczegółowo, jak mają te szaty wyglądać. Również tak, oblógł go w suknię, opasał go pasem i tak dalej. To wiemy z cieni przybytku, jak te szaty, z czego one się składały w przypadku najwyższego kapłana i co oznaczały poszczególne tego elementy. Co on ma nie robić? Ma nie obnażać głowy, ten najwyższy kapłan. Obnażanie głowy byłoby odrzuceniem zwierzchnictwa Boga. Nie wolno najwyższemu kapłanowi obnażyć głowy, odrzucić zwierzchnictwa Boga. Punkt następny, nie rozdzierać szat. Jak wspomnieliśmy, szaty to pewne władze urzędowe, zalety charakteru, łaski. Nie wolno wypaczać mu łask, zadawać gwałtu tymże łaskom. Rozdarcie szat było symbolem zadania gwałtu pewnym zasadom, łaskom, zaletom charakteru. Najwyższy kapłan, nasz Pan, miał zakaz tego. Wiersz 11. Do żadnego z umarłych nie przystąpi. Zwróćmy uwagę. Żadnych wyjątków, nawet dla najbliższej rodziny. Do żadnego z umarłych nie przystąpi. A nawet przy ojcu swym i przy matce swej plugawić się nie będzie. Czyli cóż, nie może sobie pozwolić nasz Pan, jako najwyższy kapłan, na kalanie się grzechem nawet z najbliższymi. Nie wolno mu było. Nawet w kontaktach z najbliższymi, które miał, ci jego najbliżsi, to ci uczniowie, którzy też byli grzeszni. Zwróćmy uwagę, że takie skalenie mogło nastąpić. Czyż Piotr nie mógł skalać naszego Pana, kiedy mówił, że nie możesz tam pójść i umrzeć? To niemożliwe. No niechby tak nasz Pan się posłuchał tego, prawda? To byłoby skalenie. Ich oczywiście oni byli ludźmi niedoskonałymi. W swojej nieświadomości pewne rzeczy chcieli robić, oczywiście także mieli inne przejawy. Nie wolno było naszemu Panu się pozwolić skalać nawet przy najbliższym. Zakaz upakiwania nawet najbliższej osoby. Wiersz 12. Świątnicy też nie wynijdzie, aby nie splugawił świątnicy Boga swego, gdyż korona olejku pomazania Boga jego jest na nim. Nie ma nie wychodzić świątnicy. To no, łatwe, prawda, do zrozumienia. Nie wolno mu ustawać w swojej służbie kapłana. Co by się stało, gdyby nasz Pan ustał w służbie kapłana, prawda? Kiedy był na ziemi, gdyby ustał w ofiarowaniu samego siebie. No, przepadlibyśmy wszyscy. On też sam by wtedy przepadł, bo był spodzony z ducha i dla niego była sprawa życia i śmierci. Ale wtedy, kiedy składał okup, nie wolno było ustawać. Także nie wolno mu ustawać później, kiedy prowadził jako najwyższy kapłan ofiarowanie kozła pańskiego. Wiemy, że kapłan, który ofiarował cielca, to tylko nasz Pan. Tym kapłanem jest na ciele swojego człowieczeństwo. A najwyższy kapłan, który ofiarował kozła pańskiego, to nie przedstawia tylko nowego stworzenia członka małżeńskiego statka. Ale tam nasz Pan jest także pokazany. To jest ta różnica. Z naszym Panem nikt nie był. Nikt nie mógł mu pomagać w jego ofiarze własnej. Szli we dwóch, jak wczoraj mówiliśmy w obrazie ofiarowania Izaaka. Ale kiedy było na ofiarowanie kozła pańskiego, to najwyższy kapłan przedstawia nowe stworzenie ofiarującego, współpracującego z nowym stworzeniem, z naszym Panem. I tam w tym kapłanie jest pokazany także nasz Pan. Także dany członek małżeńskiego statka nie był sam pozostawiony sobie. I tylko musiał się walczyć ze swoim człowieczeństwem, z tym kozłem, żeby go ofiarować. Nasz Pan jest także pokazany w tym kapłanie ofiarującym kozła pańskiego. Tego nie czynił, prawda? Jak gdyby zaprzestał. Na 100 lat załóżmy. Ci bracia, którzy akurat w 100 latach byli nowymi stworzeniami, no, przepadliby. Sami by nie dali sobie rady. Dwa następne wiersze. Tenże pannę w panieństwie jej pojmie. Mowa jego żonie. Wdowy odrzuconej, splugawionej nierządnicy żadnej z tych nie pojmie, ale pannę z ludu swego weźmie sobie za żonę. Żoną najwyższego kapłana mogła być tylko i wyłącznie panna i to Żydówka. Czyli maluszkie statko. Nie tak, nie ci, którzy kimkolwiek innym zawierali. Tylko panna i tylko Żydówka. Maluszkie statko. 2 Koryntów, 11 rozdział. A wiersz drugi. 11:2. Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą, mówi Paweł. Bom was przygotował, aby was stawił czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi. To tą panną, którą on miał prawo pojąć. Żadnej innej. Objawienie 14 rozdział, wiersze 5 pierwszy. Widziałem oto baranek stał na górze syjońskiej, a z nim 144 tysiące mających imię Ojca Jego napisane na czołach swych. I słyszałem głos nieba jako głos wielu wód, jako głos gromu wielkiego. I słyszałem głos cytrów grających na cytrach i śpiewali jakoby pieśń nową przed stolicą. Już może skoczę do 4 wiersza. Ci są, którzy są się z niewiastami nie pokalali, bo pannami są. Ci są, którzy naśladują baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami. Zwróćmy uwagę. Ci są, którzy się z niewiastami nie pokalali, bo pannami są. Tenże panny w panieństwie pojmie wdowy i odrzuconej i splugawionej nierzonnicy, żadnej z tych nie pojmie. Pannę z ludu swego weźmie sobie za żonę. I teraz od wiersza 16 rozpoczyna się lista chorób, która dyskwalifikowała w typie kapłana odprawowanie jego urzędu. Wszyscy członkowie, tu może taka mała jeszcze dygresja wprowadzająca. Wszyscy członkowie malutkiego statka, wszyscy bracia z malutkiego statka popełniali grzechy adamowe. Popełniali grzechy adamowe. Wczoraj mówiliśmy grzech adamowy, grzech ignorancji i grzech słabości. Niemożliwe, żeby nie popełniali. Popełniali. Popełniali także grzechy częściowo świadome. Wczoraj mówiliśmy, że takie grzechy częściowo świadome są obecne i członkom malutkiego statka one też się przytrafiały. Nie sądźmy, że nie. Być może były wśród nich wyjątki, niektóre teksty biblijne wydają się sugerować, ale to w przypadku może 3 osób, którzy grzeszyli tylko grzechami adamowymi, czyli tyle, ile zostali skażeni. Ale to być może, nie chciałbym ten temat się rozwijać, bo nie wiem, czy słuszny jest mój wniosek. Ale ogromna większość, możemy powiedzieć wszyscy, także popełniali z malutkiego statka grzechy częściowo świadome. Grzech częściowo świadomy zawsze ma związek z jakąś wadą, którą my mamy. Mimo trudno sobie wyobrazić grzech częściowo świadomy, który nie byłby związany z wadą, jaką odziedziczyliśmy. I dlatego on jest tylko częściowo świadomy. Częściowo jest usprawiedliwiony. Bo mam pewną wadę, pewną słabość i my jej po prostu folgujemy. I w tej części folgowania to jest grzech częściowo świadomy, ale ona wynika z tego, co odziedziczyliśmy od Adama. Zatem jest to częściowo świadomy, częściowo nie. I teraz malutkie statko nie było usuwane z malutkiego statka do wielkiej kompanii w przypadku grzechów częściowo świadomych, jeśli natychmiast po takim grzechu pokutowali i szukali przebaczenia u Boga. I tym się różnili od wielkiej kompanii, że wielka kompania po takim grzechu częściowo świadomym nie pokutowała. Tylko zrobili grzech częściowo świadomy, który wynikał oczywiście z ich słabości, z ich wad odziedziczonych, ale go popełnili folgując mu, bo to było w jakiś sposób dla nich przyjemne, dla ich starego, podłego człowieczeństwa i nic sobie nie robili z tego. Zostawiali to tak. Aż musiał się Bóg w to włączyć i tego kozła Adolera za rogi wziąć i go prowadzić, bo oni sami nie chcieli. Więc to, bo taka jest różnica między członkiem malutkiego statka a wielkim członkiem wielkiej kompanii. I ten grzeszył, i ten grzeszył. Ten grzeszył grzechem częściowo świadomym i ten. Były przypadki, że grzech większy, częściowo świadomy przez członka malutkiego statka nie przenosił go do wielkiej kompanii. A były przypadki, że malutki grzech członka malutkiego statka od razu go przenosił. Ktoś powie, to dziwne, niesprawiedliwe. Ale to już nie, bo to nie zależy od kalibru grzechu. Zależy od naszej reakcji na ten grzech, od naszego przyzwolenia. Jeżeli nawet nowe stworzenie popełniło większy, znaczny grzech, ale z chwilą, gdy sobie uświadomiło go, natychmiast pokutowało, nie wypadał. No, przynosił oczywiście ofiarę, tam typu o tym mówiłem, jaką ofiarę kapłan miał przyniósł za swoje grzechy. I jego konto było zmazywane. A wielka kompania, czy większy popełniła, czy mniejszy, no to z tym było, nic nie robili. I to właśnie była ta różnica. Aż Bóg musiał się włączyć, a jak Bóg się włączał, no to oni wtedy już się stawali, nie byli już kozem pańskim, tylko kozem Azazela, bo trzeba było wziąć ich za rogi i prowadzić, odbierać ich ataki. Więc wielka kompania nie była taka gorliwa w zwalczaniu tychże rzeczy, które odziedziczyli jak malutkie statko. I rozwinęli, wielka kompania rozwinęła jedną albo kilka z chorób, o których zaraz powiemy. I zaraz zobaczmy. Wiersz 16. Przytem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc, powiedz Aaronowi rzecz, ktobykolwiek z potomstwa swego, w narodzie swych, miał na sobie wadę, niechaj nie przystępuje, aby ofiarował chleb Boga żywego. Bo żaden mąż, który by miał na sobie wadę, przystępować nie ma. Mąż ślepy, pierwsza wada. To są one wymienione, prawda? I teraz je wszystkie przeanalizujemy. Będziemy musieli czasami pewną chorobę nazwać inaczej. Bo to stary przekład często lubi zmienia, daje niezrozumiałą rzecz. Albo w ogóle w jednym przypadku, ile pamiętam, to zupełnie w drugą stronę poszedł. Więc pierwsza wada, ślepy. Oczywiście chodzi o ślepotę duchową. Ci, którzy są duchowo ślepi, nie mogą się nadawać na kapłanów. Ponieważ oni nie mogą wyprowadzić właściwie swojej pracy. Następny punkt. chromy. Chromy to są ci, którzy postępują, prawda? Nieodpowiednio. Więc są niesprawiedliwi, bezbożni, postępowani w charakterze. Nie będę czytał tekstu, to widzę, że prawie przy każdym mam teksty biblijne, ale czas nas odejdzie znacznie, jeżeli będę chciał procesować. Więc tylko tą listę wymienię. Najwyżej podam może, o tak zrobimy. Kto ten co anotuje, albo ma dobrą pamięć, będzie się ewentualnie mógł sprawdzić. Więc wróćmy do ślepowego. O ślepym duchowo mówi Mateusz 15:14. To jest jeszcze prawda, numer 440 o Polska. Pamiętam również, zawiera artykuł o duchowych chorobach wzroku. Bardzo ładny artykuł, można sobie w domu poczytać. To jest numer 440. Więc chromy, tak, ten niesprawiedliwy, bezbożny w postępowaniu, w charakterze, Żydów 12:12 i 13 mówi o takiej chromości, chromy, byciu chromym. Następna choroba, niezupełne członki to niedostateczne świadczenie o prawdzie. Nie mówi. A druga choroba w przeciwną stronę. Zbyteczne członki. To ci z braci, którzy mają skłonności do filozofowania. Ludzkich filozofii, spekulacji. Do takiej próżności. Do służenia tam, gdzie nie trzeba. Tak, wszędzie go pełno. Wszędzie się interesuje. Tu chciałby zrobić swoje i tam coś powiedzieć. To są ci, którzy mają zbyteczne członki. Nie ograniczają się do tego, co niezbędne, ale jeszcze dodatkowo łapią, prawda? Mają prawdę tak piękną, ale jeszcze i mało. Obok tej pięknej prawdy jeszcze chwytają tamto, o czym wiedzą, że nie mają, że to nie ma sensu, że to nie może być prawdą, bo Biblia przecież określa. My nie musimy każdej teorii, każdej nauki zbadać, czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Jeżeli podstawowe zasady biblijne, przede wszystkim okup jest kwestionowany przez jakąkolwiek naukę, nie ma sensu jej badać, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. To nie może być dobra, jeżeli ona odrzuca okup. A to łatwo zauważyć w różnych naukach, w różnych systemach wokół nas. To nie trzeba być specem wielkim, żeby zauważyć, czy nauki różnych systemów, które są wokół nas, podważają okup, czy też nie. Jeżeli gdziekolwiek widać ślady podważania okupu, albo utajone, albo widoczne wyraźnie, to nie ma sensu w ogóle się tym zajmować. Absolutnie wiadomo, że to pochodzi od przeciwnika, od szatana. I każdy system można religijny zbadać, może każdy, może 95% z nich można zbadać i ocenić od razu, bez wnikania w ich dalsze. I więc po co się oddawać, po co taki czas nabijać sobie głowę rzeczami? Nasza głowa nie jest taka doskonała, żeby mogła przeanalizować wszystkie błędy. Jeżeli będziemy nakarmili się tym, o czym wiemy, że jest skażone, no to nasz umysł nie jest tak doskonały, żeby to rozpoznał. Może my po prostu tracimy, osłabiamy siebie i czynimy się podatnymi na różnego rodzaju błędy. Następna dolegliwość. Także mąż, który by miał złamaną nogę. Złamana noga, czy też ręka, to upadłość w postępowaniu i upadłość w służbie. Następny to garbaty. Garbaty. Garbaty to, nawet mi się wydaje, w literaturze świeckiej, ten, który jest garbaty, jest takim symbolem braku uczciwości, prawda? Garbaty to ten, który jest nieuczciwy, nieszczery. Nie ma prawości w sobie. Bo już przestałem podawać teksty, już widzę. O zbytecznych członkach to Kolosenów 2:8 i Żydów 13:9. Złamanej nodze bądź ręce nie mam niestety odpowiednika. Garbaty Filipensów 2:15. Następna choroba, tu już niestety zmieniłem, nie pamiętam, co było w przykładzie gdańskim, bo ja zamazałem i wprowadziłem inną nazwę tej choroby, która jest prawidłową oczywiście. Karłowaty. Karłowaty. Następna choroba po garbatym to karłowaty. No inne przykłady polskie też mówią lepiej. Gdański jest często właśnie tutaj im bardzo mylny. Więc tenże osoba karłowata to ten, który nie wyrósł, prawda? Bo jakieś tam hormony nie zadziałały. Więc karłowaty to ten, który ma zatrzymany rozwój duchowy. Nie rośnie duchowo, zatrzymał się, prawda, na tym symbolicznym mleczku i no i nie ma rozwoju. Dalej lata mijają, 5-10, nic się nie zmienia. Karłowaty. Drugi Piotr 3:18 o tym mówi. Tam jest chyba jest ten fragment, w którym, a może Żydów 5:12, bo to mam dwa teksty i wiem, który z nich mówi, prawda, że biorąc pod uwagę czas, który już minął, powinni się już być daleko bardziej zaawansowani. Apostoł się dziwi pewnymi uczniami, a wy ciągle mleczka potrzebujecie. Mówi, nie ma was postępu żadnego. Biorąc pod uwagę czas, powinniście już być daleko bardziej zaawansowani. Następna choroba to bielmo na oku. Bielmo na oku to właśnie chory. Chory na wzrok. Chory ma wypaczony wzrok duchowy. Nie widzi tych rzeczy, które są przedstawiane. Wszystko się wydaje dla niego niesamowicie trudne albo opacznie rozumie. Mówi się niby łatwe rzeczy. Ale jak się potem okazuje, jego reakcja jest taką, to zupełnie inaczej odebrał. No i są takie przypadki. To jest choroba. Dyskwalifikująca. Bielmo na oku, tak? Następna choroba, znowu muszę ją zmienić, bo powinna ta choroba się nazywać chory na świerzb. A chyba nasz przekład gdański mówi krostawy. ile pamiętam. To może nie jest właściwie dalekie od prawdy, bo śwież chyba polega na jakichś tam krostach, więc krostawy chory na śwież. Co to jest ci chory na śwież albo krostawy? To ci, którzy pragną władzy i stanowisk. Koniecznie muszą być diakonem, koniecznie muszą być starszym, koniecznie ewangelistą, a może pielgrzymem, a może jakoś inna funkcja. I tym tylko żyją, do tego dążą. Tacy właśnie są często powodem rozbijania ludu Bożego, bo ci stają na czele, bo nie muszą być. Po śmierci brata Lucela widzimy, co się stało. Takich chorych na śwież i krostawych było mnóstwo. Rozbili lud Boży na 60 grup. Z czego oczywiście w tej chwili już mało co zostało, bo najczęściej te grupy istniały tylko do śmierci wodza. Umarł wódz, no to tam ci członkowie się nie mieli kontynuacji, rozpieszli się, albo odeszli do świata, albo w ogóle zamarli duchowo, albo gdzieś tam przyłączyli się do innych grup, do których mieli jakieś najbliższe sympatie, największe. W ten sposób ich duchowy rozwój tracił. Więc takich było mnóstwo i takich jest cały czas. Tacy z takich cały czas sięgają po stanowiska, po władzę. Drugi Tymoteusz 4,3 mówi o takich. Następna dolegliwość to parszywy. Po tym parszywym kryją się różne choroby skóry. Ja tutaj zebrałem kilka chorób skóry najbardziej typowych. Wypryski, łupież, lisza i grzybica, łuszczyca. Co to są ci parszywi, którzy mają różne choroby skóry? Są to ci, którzy mają dumne, podłe i skąpe usposobienie. Nie są oni żadnym chlubą dla prawdy, wręcz przeciwnie. Ich postępowanie daje bardzo zły przykład. I mówi się, że o, to jest prawda, to jest ktoś badacza, jak zrobił, prawda? To są ci, którzy są parszywi. Dyskwalifikacja, a co się nie nadają. 1 Tymoteusz 4,12 mówi o takich. I ostatnia choroba, którą również zmieniłem, pamiętam, że przekład gdański, nie wiem już jak, ale zupełnie niepoprawnie to oddawał, a choroba jest bardzo prosta. Z uszkodzonymi jądrami. Ten, który ma uszkodzone jądra, również nie nadawał się na kapłana. A dlaczego? Bo ci, którzy mają uszkodzone jądra, oczywiście mówimy duchowe, tak, o duchowych jądrach uszkodzonych, to nie mają duchowości w sobie, żeby zapoczątkować duchowe życie u innych. Uszkodzone jądra. Nie, duchowego życia u innych on nie rozpocznie. I choroby te czynią nas, jeżeli one występują, niezdatnymi do właściwej służby Bogu. Zwróćmy uwagę, bo albo tak choroba sama w sobie nas dyskwalifikuje, nie możemy wykonywać odpowiednio to, czego jako lud Boży powinniśmy wykonywać, albo, jeżeli nawet osobiście nie ma to związku z wykonywaną przez nas pracą, no to chluby nie przynosi Panu, prawda? Jest to hańbą dla sprawy Pana, że taki ktoś jest Jego sługą, więc cóż Pan, musi go odrzucić, dyskwalifikować, bo on przed światem przynosi ujmę, jeżeli takie choroby występują. Wiersz 21. Wszelki mąż, który by miał jaką wadę z potomstwa Arona, kapłana, nie przystąpi, aby ofiarował ofiary ogniste Panu. Wada na nim jest. Nie przystąpi, aby ofiarował chleb Boga swego. Czyli tacy, którzy mieli takie choroby, to z punktu widzenia wieku Ewangelii, kiedy było tylko tak nowe stworzenia i klasy dwie, oraz się spadła wielka kompania, tacy odpadali do wielkiej kompanii. To wcale nie znaczy, że tam pozostali, bo to są choroby, które ich dyskwalifikowały także od wielkiej kompanii. Oczywiście ten tekst się nie zajmuje co najmniej nimi dalej. Oni musieli się oczyścić. Oni musieli z tych chorób wyjść i żeby w ogóle utrzymać się w tejże klasie. Jeżeli tego nie zrobili, to ich podróż trwała nadal. I prowadziła aż na którą śmierć. Więc żeby zachować w ogóle życie, jak to Paweł mówi, tak jakby przez ogień. Ten ogień wejść, ten ogień musiał doświadczeń, różnych strat, rozczarowań, zawodów, wypalić te wszystkie choroby. A karą za to, jeżeli sobie wypalili, jeżeli się oczyścili, ostawali się w wielkiej kompanii. A karą za to, że takie choroby mogli pozwolić sobie rozwinąć, było to, że stracili najwyższą rangę nagrody. Niemniej jednak musieli się ich pozbyć. Nie sądźmy, że wielka kompania jest to klasa odrzutów, odpadów, którzy się nie nadawali. Oni, jeżeli się nie nadawali, to wędrowali dalej. To jest klasa, która ta klasa jest przykładem dla tych z nas, bo my tak samo postępujemy bardzo często w życiu, że jeżeli nieodpowiednio prowadzimy nasze poświęcenie, Bogu się to nie podoba oczywiście i ostatecznie On, cóż, odrzuca nas. Albo nas zakaże wielkimi doświadczeniami, żebyśmy się pozbyli tych dolegliwości. I potem cierpimy znacznie więcej niż musielibyśmy i tak musimy dojść do stanu, do którego pierwotnie mieliśmy dojść, ale przez o wiele większe cierpienia. A jak nie zrobimy tego, no to opadamy zupełnie. Więc wielka kompania musiała osiągnąć stan, do którego i tak byli zaproszeni, a że sobie folgowali, no to musieli przejść przez jeszcze większe cierpienia, niż to było niezbędne dla samego ich rozwoju. Bóg nikomu nie daje większych cierpień, niż to jest niezbędne, pamiętajmy. Ani tego więcej, niż jest niezbędne, aby nas rozwinąć. Bo Bóg się nie kocha w tym, żeby ktokolwiek cierpiał. Nikt chyba nie powie, że kościół nominalny, to się tak, oczywiście kiedyś mszy w radiowej słyszałem, ofiarujmy Bogu nasze cierpienie. ktoś tam choruje, ktoś tam cierpi, ktoś został pobity, niech ofiaruje swój ból Bogu. I to oni zrobili z Boga, prawda? Że Bóg lubi, jak mówi, jak cierpią, miło się wpadł w tym rozkosz. Oni nie rozumieją, że jeśli w ogóle cierpienie występuje, to tylko w odpowiedniej dawce i po to, żeby charakter rozwinąć, żeby zmusić grzesznego człowieka do zmiany charakteru. Ale oni tego nie rozumieją. Dla nich cierpienie samo w sobie jest celem. A cierpienie nie jest żadnym celem samym w sobie. To robią okrutnego Boga, jeżeli cierpienie. Zwróćmy uwagę na naszego Pana. Jak Bóg dozwalał na różne formy cierpień w naszym Panu, u naszego Pana, w Jego życiu, ale gdy cierpienie było bezcelowe, gdy cierpienie już nie było żadną próbą dla Niego, to Bóg nie dozwolił. A jak kiedy to się stało, nie wiem, czy protestu nawet na to uwagę zwrócili. Nie wiem, czy protestu wiedzą, że Żydzi mieli zamiar po śmierci naszego Pana spalić Go w Gehennie. Żeby podkreślić Jego niegodziwy charakter, tak? Śmierć na krzyżu. Jeden sygnał od nich, że to jest podły człowiek, a jeszcze potem Jego ciało do Gehenny, tak jak wszystkich przestępców. I Bóg, zanim Jezus nie umarł jeszcze, dozwalał na wszelkie formy złości wobec Niego. Pozwolił, żeby Go bili, żeby Go biczowali, żeby Go pluli, wszystkie inne rzeczy. Bo to była dla Niego próba. Nowe stworzenie Jego było próbowane i Bóg dozwolił na wszystkie formy rzeczy złych. Ale gdy nasz Pan umarł, to pastwienie się nad Jego ciałem w Gehennie nie miało żadnego sensu. Nasz Pan na tym już nie skorzystał. To nie była żadna próba dla Jego nowego stworzenia, bo On przestał żyć. Więc Bóg nie dozwolił im na to. Tak zatoczył się, żeby Jego ciało znalazło się gdzie indziej. Bo cierpienie nie miało sensu wtedy już. To jest warto o tym pamiętać. Kiedy my cierpimy i nam się zdaje, że to jest takie straszne i pewnie niepotrzebne, że można byłoby to obejść, to pamiętajmy, że tak nie jest. Nam się tak zdaje tylko. I dlatego, że nam się zdaje, to jeszcze bardziej cierpimy. Bo nie wykorzystujemy tych cierpień, tych doświadczeń, które przychodzą dla korzyści naszej, tylko właśnie biadolimy, narzekamy, jeszcze się buntujemy. No to i cóż pozostaje Bogu. Żeby nas w ogóle obratować, musi nas jeszcze mocniej przycisnąć. Znowu do naszego dobra. I także my sami komplikujemy sobie życie. Żeby tą prawdą się oczyszczać, wzmacniać. Bo jeżeli się oczyścili, to pozostawali w wielkiej kompanii i nie opadali na którą śmierć. Więc mieli prawo do korzystania z prawdy. Ale wszystkie inne przywileje zostały im zabrane. Wiersz 23 jeszcze mówi. Wszakże za zasłonę nie wnijdzie i do ołtarza nie przystąpi, bo wada na nim jest, aby nie splugawił świetnicy, bo miał Pan, który ją poświęca. Czyli nie wejdzie, za zasłonę nie wejdzie. Nie nadają się tacy do za drugą zasłonę, czyli dostaną nieśmiertelność boskiej natury. Wiemy, że zostali odrzuceni. Nigdy w tej naturze się już nie znaleźli. Ani do ołtarza nie miał prawa przystąpić. Nie mogli składać ofiar przyjemnych Bogu. Ponieważ z powodu wady, choroby zostali odrzuceni od ofiarowanej się klasy do klasy kozła Azazela, która nie została, która śmierć oczywiście poniosła, ale nie jako ofiara. Bóg tego już nie mógł przyjąć jako przyjemnej dla siebie ofiary. I wiersz ostatni. To mówił Mojżesz do Arona i do synów jego i do wszystkich synów izraelskich. Czyli Jezus, który tutaj jest oczywiście antytypem Mojżesza, jest rzecznikiem, wykonawcą ludu Bożego, Bóg przekazuje te informacje, te instrukcje do wszystkich synów izraelskich, do wszystkich klas ludu Bożego. Na tym się kończy nasza część pierwsza. Sporo nam czasu zajęła, będę musiał mówić jeszcze szybciej. Ale mam nadzieję, że może nie. Więc druga część teraz to były duchowe choroby. Jeśli te duchowe choroby są lekceważone, kiedy się one występują i działają, tak? Toczą nas duchowo, to następuje następny proces. Duchowe umieranie, a w końcu śmierć. I o tym duchowym umieraniu mówi Kaznodzieja, 12 rozdział. Przeniesiemy się teraz do Kaznodziei. 12 rozdział Kaznodziei. Będą nas interesowały 7 pierwszych wierszy. Nie będę odczytywał całości, zrobimy to omawiając poszczególne teksty. Jest to przy okazji arcydzieło, poetyckie arcydzieło o umieraniu i o śmierci. Zobaczymy, jak tutaj Salomon, on mówi o fizycznym umieraniu, fizycznej śmierci, ale nie tak w sposób normalny, tylko poetycki. Piękne arcydzieło, które jest godne wszelkiej uwagi. Ale nas interesuje nie jako fizycznej śmierci. Ja o niej czasami to powiem, prawda? Analizując, co miał na myśli Salomon, ale jak to duchowo, co to duchowo oznacza dla nas. Zacznijmy zatem. Pierwszy wiersz 12 rozdziału Kaznodziei Salomonowego. Pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości twojej. Pierwej, niżeli nastaną złe dni i nadejdą lata, o których rzeczesz nie podobają mi się. Tutaj Salomon zachęca, abyśmy pamiętali o Bogu. Tak, tam w typie oczywiście chodziło o to, że dla w młodym wieku, zanim starsze lata przyjdą, które już nie nadają się do tego, będą ludzie bardziej narzekają z powodu chorób. Duchowo, tutaj Salomon nas zachęca, abyśmy pamiętali o Bogu w motywach, w myślach, słowach, czynach, w codziennym realizowaniu poświęcenia, pełnieniu Jego woli za dni fizycznej młodości. Wtedy, kiedy jeszcze możemy dobrze to wszystko robić, prawda? Możemy coś Bogu ofiarować. Wtedy, kiedy mamy jeszcze siły i wigor, entuzjazm, tak, energię życia, aby gdy przyjdzie stare lata, gdy przyjdą stare lata pełne chorób, niedomagań, aby wtedy razem ze śmiercią fizyczną, która no nie jest nieuchronna, bo to klątwa na wszystkich ciąży wypełnia się to nieważne, bez względu na to, jaka jest nasza postawa, abyśmy wtedy, kiedyś przychodzi śmierć fizyczna, choroby, także duchowo nie zaczęli chorować. Bo chociaż śmierć fizyczna przyjść musi, bo klątwa ją wykonuje, to śmierć duchowa nie powinna. Wręcz przeciwnie, w latach, wtedy, kiedy przychodzą lata fizycznie słabe, kiedy choroby nękają naszego słabego człowieka, to nasze życie duchowe powinno rosnąć. Ponieważ duchowe błogosławieństwa przychodzą właśnie w takich warunkach. W warunkach prób, doświadczeń, wtedy, kiedy fizycznie, zewnętrznie, jak gdyby słabiejemy. Zobaczmy 2 Koryntów 4,16. Dlatego nie słabiejmy, ale choć też nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. Wszakże on wewnętrzny odnawia się od dnia do dnia. Zupełnie odwrotne portrety, prawda? Nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, prawda? Tutaj Paweł ma na myśli i fizycznego człowieka, i być może także tego duchowego starego Adama, prawda? Który niszczeje i jest zniszczony przez tego nowe stworzenie w naszym przypadku przez nowy umysł, wolę i serce. Od dnia do dnia się odnawia i jest zupełnie w drugą stronę. No ale jest tak wtedy, kiedy w latach naszej młodości, tak, kiedy jesteśmy u progu naszego poświęcenia, to się nie dotyczy tylko młodych ludzi. To dotyczy początkowych etapów poświęcenia każdego człowieka, prawda? Że to nie myślmy, że to się ktokolwiek jest wyłączony w starszym wieku. Każdy ktokolwiek się poświęca, a ludzie się poświęcają w różnym wieku. Nie każdy jest młodym, tak? Niektórzy w wieku starszym. A więc wtedy w pierwszych latach swojego poświęcenia, kiedy jest jak gdyby największa aktywność, prawda? To jest normalną rzeczą, że wtedy wszyscy mają największy entuzjazm do wypełniania ślubu poświęcenia. Jest tutaj w tych latach początkowych naszego poświęcenia. Oczywiście, jeżeli są jeszcze to młode lata fizycznie, no to tym bardziej. Ale to nie chodzi tylko o lata fizycznie młode. W latach tej młodości duchowej, kiedy jesteśmy jeszcze bardzo entuzjastycznie nastawieni do poślubu, poświęcenia, a później świat ściąga często, to zapominamy, zamieramy, codzienne obowiązki, szarzyzna, telewizja, praca, no i stajemy się prawie taki sami jak świat wokół nas, tylko chodzimy gdzie indziej na zebrania. Zamiast pójść do kościoła, to mamy takie inne miejsce, na przykład tutaj w tym domu. I to jest czasami tylko jedyna różnica. Za mało. Tutaj przy okazji można powiedzieć o bracie Armstrongu. Bracia wiedzą, że niedawno w lutym brat Armstrong angielski zmarł, prawda? Bo jego duchowy, wewnętrzny człowiek był tak rozwinięty, że chociaż zewnętrznie już był bardzo chory, nie mógł w ogóle mówić, to jak nawet chciał coś powiedzieć, to żart powiedział tym, którzy przyszli do niego. Widać było, jak jego duchowy, wewnętrzny człowiek był rozwinięty. Jego narzędy mowy już odmawiały mu posłuszeństwa, był tak schorowany. Ale duchowo? Wiersz następny. Pierwej niż zaćmi się słońce i światło, i miesiąc i gwiazdy, a nawrócą się obłoki po dżdżu. Jeśli nasze poświęcenie jest tylko zewnętrzne, to następują procesy, o których teraz wiersze będą mówiły po kolei. Jeżeli nie ma prawdziwego poświęcenia, nie było prawdziwego poświęcenia, zaczynają działać procesy umierania. I cóż tu mamy? Zaćmienie słońca, pierwszy punkt. Zaćmienie słońca. Wiemy, co to jest słońce. Jest to Nowy Testament i prawdy Nowego Testamentu. O zbawieniu elekcyjnym, tym wyborczym, dla klas różnych. Zaćmiewają się te prawdy. Nie dostrzegamy, nie rozumiemy. Słuchamy, czytamy i mówimy, nic tego nie rozumiemy. Jeżeli nie rozumiemy tychże rzeczy, to się dla nas zaćmiewa, staje się ciemne, niejasne. Jest to pierwszy sygnał duchowego umierania. Ale oprócz tego także mamy zaćmienie światła. Światem jest Duch Święty. Pozapomniałem wziąć mandę, można było to odczytać, ale to sobie w związku czasu tak nie będę, bo wiem, że w dwóch przypadkach mam do czytania teksty manny. Podam braterstwu, niech braterstwo sobie sami zobaczą mannę 9 sierpnia o Duchu Świętym, o tym świetle, który zanika. Jeżeli to już jest, ma miejsce, to już jest proces, pierwszy proces, procesy umierania, duchowego umierania. Duch Święty w nas zanika. Oprócz tego mamy zaćmienie księżyca, tak? Tutaj powiedziane. Miesiąc. Wiemy, że po tym miesiącem to się rozumie księżyc. Są to prawdy Starego Testamentu o restytucji. Także one tracą swój blask dla nas. Nic nas to nie bawi. Zwróćmy uwagę, żeby tak przymierzyć te rzeczy i żeby się obywatelstwo zobaczyli, że to działa, to wyobraźmy sobie, każdy z nas ma to obraz, nominalne chrześcijaństwo wokół nas. Idźmy i powiedzmy o prawdach o zbawieniu elekcyjnym. idźmy im powiedzmy o prawdach jego restytucji, o zmartwychwstaniu, takich wspaniałych rzeczach. Wydawałoby się, no, któż by nie chciał słuchać i się tym ucieszyć. Idźmy im powiedzmy, jaka będzie reakcja. Najczęstsza ich reakcja będzie nieprzyjazna. Ja już dziś wierzę, że mówi się o zmartwychwstaniu, ich nawet bliski, prawda, którzy zmarli, o wiecznym życiu, o doskonałości wszystkich ludzi, nie robi to na nich najmniejszego wrażenia najczęściej. Nic, żadnego. A dlaczego? No bo ich duchowe życie jest żadne, prawda? Oni nigdy nie żyli duchowo, bo najczęściej nominalni chrześcijanie nigdy nie byli poświęceni, prawda? I widzimy na przykładzie tych, którzy nie żyją duchowo, że oni nie zareagują. A jeśli u nas zaczyna to się pojawiać, no to jest to właśnie sygnał niebezpieczny. I ostatni punkt tego wiersza to zaćmienie gwiazd, prawda? Oprócz tego jeszcze zaćmi się słońce, światło, miesiąc i gwiazdy. Tymi gwiazdami są oczywiście specjalni nauczyciele, których Bóg używa. Od apostołów począwszy, przez trzonków gwiezdnych w jego Ewangelii. Ich nauki i to, co nie mówią, również robi się niejasne, przyćmiewa się. Tak jak to jest z nominalnym chrześcijaństwem, które właśnie w takim stanie śmierci duchowej jest cały czas. Cóż na nich robi to wrażenie, nawet jak się tym nie przyjmują. Myśli sobie inne tradycje, prawda? Tradycje stawiają wyżej. To, co to pisze, to nie robi na nich wrażenia. To tylko nominalnie mówią, że no, Biblii, tego, ale jeżeli cokolwiek chciałoby się z Biblii im udowodnić, to machają na tą rękę. I gdy te prawdy wszystkie i Duch Święty przegasają dla nas, to staje się o nas częściowo, przynajmniej prawdziwy, Jan 3 rozdział, wiersz 19 i 20. Smutny wiersz, odczytam go. Jan 3, 19 i 20. A ten ci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo były złe uczynki ich. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie na światłość, aby nie były zganione uczynki jego. Jak to Jezus ostro i dosadnie stwierdził, prawda? Że wszyscy ci, którzy mają złe uczynki, nie mówią światła prawdy. Przymierzmy to do siebie. Bo czy wśród nas nie spotykają się tacy, którzy wolą swoje własne poglądy, które są fałszywe. Bo przecież Biblia mówi inaczej, literatura prawdy mówi inaczej. I jak gdyby już wiedzą, że jest inaczej, ale wolą te swoje fałszywe poglądy, bo one są dla nich wygodniejsze. Dla nich, dla ich starego człowieka. Natomiast oczywista prawda biblijna jest zbyt ostra. Wobec tego tam mają jakieś dla siebie wyjaśnienie, że to tak pewnie tak nie będzie i odrzucają oczywistą, ale ostrą prawdę biblijną i wolą swoje własne rzeczy. Dlaczego? No, nasz Pan u Jana zdemaskował to. Bo złe są ich uczynki. I nienawidzą światła, tylko unikają. Wobec tego wolą coś innego. Wolą kłamstwo, które sami sobie wymyślą i się pocieszają tak tym kłamstwem, że tak nie będzie wcale, jak prawda się wydaje sugerować. A niestety tak nie będzie. Prawda jest taka, jaka jest i tak będzie. Jeżeli się nie będziemy przyjmowali, no to cóż, czy Bóg weźmie pod uwagę nasze własne fałszywe wrażenia, nasze kłamstwa, które sobie wymyśliliśmy i w oparciu o Biblię woleliśmy jeń od tego, co mówiła prawda, bo mówiła zbyt ostro. Po deszczu, zwróćmy uwagę, a nawrócą się obłoki po dżdżu. Obłoki po dżdżu. Najpierw był ten deszcz, dżdż, prawda? Nie mogę tego wymówić w pierwszym przypadku, jak to będzie po dżdżu, po deszczu, wracają obłoki. Czyli po deszczu prawd, które na początku jeszcze były, wracają obłoki, chmury ciemności. I zaciemnienie następuje. Wiersz trzeci podaje inne fakty, inne procesy tego duchowego umierania. W dzień, którego zadrżą stróże domowi i zachwieją się mężowie duzi, ustaną mielący, przez to, że ich mało będzie, zaćmią się wyglądające oknami. Zwróćmy uwagę, jak piękny poetycki obraz, prawda? Salomon pisze nie normalnie o umieraniu, tylko o jakichś właśnie dużych stróżach, o mężach dużych, o mielących i o wyglądających oknami. Co to są ci stróże domowi, którzy się zadrżą. Ci stróży domowi to są ręce. Salomon mówi o tym, że ręce zaczynają drżąć staremu człowiekowi. Tak jest, prawda? Nikt się nie dziwi. To jest po prostu starszy, stary wiek i to każdego z nas czeka, co dożyje takiego wieku. A duchowe ręce, kto są duchowe ręce? Duchowe ręce to wiara i nadzieja, które trzymają, prawda, i dbają o tego wewnętrznego człowieka. One w procesie umierania drżą. Wiara i nadzieja ustaje. Zobaczmy, czy to nie jest prawdą. Czy często nie brakuje nam wiary i nadziei, że będzie tak, jak Bóg mówił, tak jak mówi Biblia, jak mówi literatura prawdy. Czyż nie upadamy? Jest to sygnał procesu umierania w nas, jeżeli brakuje nam czymkolwiek wiary albo nadziei. 1 Jan 5,4. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. To jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara wasza. Znamy teksty, ale Paweł mówi, że tylko dzięki temu można zwyciężyć. Jak to drży jedna z tych rąk? Sygnał zły. Jeżeli będzie kontynuowane, umrzemy duchowo. Rzymian 8:24. Rzymian 8:24. Albowiem nadzieją jesteśmy zbawieni, a nadzieja widoma, ona nie jest nadzieją, bo co kto widzi, przecież się tego spodziewa. Tutaj Paweł wyraźnie pokazuje, że nasze zbawienie jest nadzieją. Nadzieją mamy te rzeczy, których nie mamy. Na tym polega nadzieja. Wiarą i nadzieją mamy to, czego nie mamy, a czego się spodziewamy w Królestwie. Ale jak póki co tego nie ma, no to mamy skłonności, jeżeli nadzieja i wiara słaba, do wątpienia i upadania. Drżą nam ręce. Oprócz tego inny sygnał umierania. Chwieją się mężowie duzi. Tutaj Salomon ma nogi na myśli. Nogi starszego człowieka się chwieją, prawda? Wiemy o tym też, starsi ludzie niepewnie stawiają kroki. Chwieją się ich nogi. Czymże są nogi? Jest to miłość obowiązkowa. Do Boga jedna noga i do bliźniego. Największe przekazanie, prawda, z Mateusza 22, o które nasz Pan sumował. Jeżeli nasze nogi się chwieją, czyli chwieje się nasza miłość obowiązkowa do Boga i do bliźniego, to często czynimy rzeczy, których byśmy nigdy nie czynili, gdybyśmy mocno stali oparci na nogach, czyli mocno oparci na miłości obowiązkowej do Boga i do bliźniego. Ale z powodu tego, że przytłacza nas ciężar grzechu, pychy, różnych innych złych rzeczy, które mamy, to nas obciąża, nasze nogi się chwieją, nasza miłość do Boga i do bliźniego nie wychodzi. Chwieje się to wszystko. Ustają mielący. Ci mielący to są zęby. Podaje tutaj Salomon powód. Ustają mielący, przez to, że ich mało będzie. To również wiemy, prawda? Starsze osoby często tracą uzębienie, mają protezy, no i mają problemy z twardymi rzeczami, nie mogą tego przeżyć. Jest to normalne w normalnym człowieku, ale w duchowym umieraniu jest to bardzo złe. Cóż to są zęby? Cóż to są ci mielący, którzy ustają, jeżeli procesy umierania działają? Medytacje nad słowami, nad Biblią, nad tekstami biblijnymi. I stosowanie tego do siebie. Czyli nie przyswaja sobie, tak? Zęby mają na celu przegryźć ten pokarm i sprawić, że on będzie bardziej przyznawał się do przetrawienia i przekazywany jest do żołądka, gdzie następuje trawienie. Jeżeli te zęby ustają, no to nie medytujemy i nie przyswajamy do siebie nauk Biblii. I widzimy w ogóle, że Biblia nas dotyczy. A przecież nas dotyczy. I ostatni punkt tego wiersza. Zaćmią się wyglądający oknami. Ci wyglądający oknami to oczywiście nasze oczy. Zaćmią się. Znowu w fizycznym umieraniu. Często osoby starsze tracą wzrok, prawda, niedowidzą. Znowu rzecz normalna, jeden bardziej, drugi mniej. A w duchowym postrzeganiu, no to łatwo zrozumieć. Jest to duchowe postrzeganie i duchowe zrozumienie. Prawda już nie jest tak pociągająca. Nie widzimy już tego, co widzieliśmy dawniej. Starsza osoba już też czasami nie widzi, prawda, jak ma słabszy wzrok. Piękna świata, no bo nie widzi. Nie odbiera. No jak duchowo nie widzimy? Prawda straciła swój powag. Już nie widzimy tego piękna, które kiedyś było. Wiersz czwarty podaje trzy następne ślady umierania. Objawy umierania. Zawrą się drzwi z dworu ze słabym głosem mełcia i powstanie na głos ptaszy i ustaną wszystkie córki śpiewające. Zawrą się drzwi z dworu ze słabym głosem mełcia. Cóż to znaczy? Jest to gotyckie stwierdzenie o tym, że nasze usta są zamknięte naprawdę. Wolimy rozmawiać na temat inne. Tematy rozmowy są inne niż prawda. Zamknęły się drzwi z dworu ze słabym głosem. Już nie mówimy. Na konwencjach się bracia zbierają i interesy omawiają. Często to słychać, prawda? A czasami nawet jak jest rozmowa prawdy przeprowadzona, no to niektórzy odłączają się wtedy. Bo nawet nie chcą posłuchać. Mało tego, że nie chcą nic na ten temat prawdy mówić, ale ich nawet posłuchanie, nawet bierne uczestnictwo ich ludzi. To ich ludzi. Mało tego, że nie mówią to sami, to nie chcą nawet słuchać. I co robi dalej? Powstanie na głos ptaszy. Tak? Starszy człowiek podobno czasami nie może spać. Ptaszek tam zaśpiewa, już się podrywa. Prawda? Drobna rzecz go budzi, nie pozwala mu spać. Też normalne, prawda? Bo akurat ktoś może tak reagować. A duchowo, nawet małe próby, małe doświadczenia, małe trudności są wielkim zakłóceniem. Podrywają nas, nie, już wielka sprawa. Wielka sprawa się dzieje. Drobiazgi niszczą nas. Są przeszkodami nie do pokonania. Ślad umierania, jeżeli takie coś występuje. Tak, wybucha z powodu błahostek. Często też bracia nie mają takiego opanowania. Nie mają wewnętrznego pokoju. A Izajasz 26:3 mówi o tym, że 26:3 człowieka spolegającego na Tobie zachowywasz w pokoju. W pokoju mu mówię, bo w Tobie ufa. A pokój Boży to, jak wiemy, jest to pokój taki sam, jaki on ma w sobie. I wszyscy ci, którzy pokój Boży posiadają, to są niezachwiani. Żadne czynniki zewnętrzne nie są w stanie ich wytrącić z wewnętrznej równowagi umysłowej. Czyli to jest trudne do rozwinięcia. To się rozwija w procesie całego życia. Niemniej jednak, jeżeli już Błachowski nas wytrącają, prawda? Drobiazgi. Jakaś tam zwykła czyjaś nieuprzejmość, czyjś nie tak, czyjeś zapomnienie. Już wielka sprawa z tego się robi. No to znaczy, że jesteśmy bardzo w tym stanie, bo jeżeli rzeczywiście jakieś wielkie sprawy, prawda, to mogą ewentualnie nas by było wytrącić, ale nie drobiazgi, nie głos ptaszy. Ustaną wszystkie córki śpiewające. O tym śpiewaniu mówi Paweł o Efezów 5,18. I to śpiewanie ustaje. Efezów 5,18 i 19. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Rozumiemy, że to nie chodzi tylko o śpiewanie takie pieśni, jak my to śpiewamy na zebraniach, czy tak kiedyś wieczorami. Jest to pozostawanie takiej harmonii z Bogiem, prawda? Duchowej, duchowa harmonia, duchowa jedność z ludem Bożym. To jest to śpiewanie w sercu swoim Panu. Psalm 95 też mówi o takim śpiewaniu. Zajrzyjmy jeszcze do niego. 95 psalm i wiersze 2 z brzegu pierwsze. Pójdźcie, śpiewajmy Panu, wykrzykujmy skalę zbawienia naszego, uprzećmy oblicze Jego z chwałą, psalmy Mu śpiewajmy. Serce, które już nie jest w takiej harmonii z Bogiem, staje się widoczne na zewnątrz. To widać w domu, że te córki wszystkie śpiewające ustały, to widać na zebraniu czasami już niekiedy, to widać w miejscu pracy, gdziekolwiek. Już światło nie świeci od takich osób. Jest to już daleko zaawansowane umieranie. Zwróćmy uwagę, że my już omówiliśmy kilka procesów różnych. Tutaj się narastają i te wszystkie następne objawy świadczą o coraz gorszym stanie takiej osoby. Teraz przejdziemy do wiersza 5, który mówi o jeszcze gorszych przypadkach. Jeżeli to już występuje, to zaawansowanie jest już poważne. Nawet i wysokiego miejsca bać się będą i będą się lękać na drodze, gdy zakwitnie migdałowe drzewo, także i szarańcza będzie mu ciężka. Żądza go ominie, bo człowiek idzie do domu wiecznego, a płaczący po ulicach chodzić będą. Punkt pierwszy z tego tekstu, tutaj mamy wiele różnych chorób, które tutaj są wymienione, dolegliwości. Punkt pierwszy to jest, boją się wysokiego miejsca. Wysokim miejscem jest sztandar prawdy i sprawiedliwości. Ci, którzy są zaawansowani w wymieraniu, boją się wysokiego sztandaru prawdy i sprawiedliwości. I co robią? To się też często słyszy u nas. Wolą się porównywać z innymi braćmi, a nie z Panem. Porównywać, co z braćmi robią, co siostry robią, tamten, owanten, ale nie z prawdą, nie z Panem, przykładem Jego i nie z tym, co mówi Biblia o wysokim sztandarze prawdy i sprawiedliwości. Boją się tego i mają wzór gdzie indziej. Robią sobie inne wzory wśród ludzi. Wśród ludzi. Tamten też może, no to ja. I w innych przypadkach to się inaczej przejawia. Kiedyś miałem zebranie odpowiedzi na pytania w naszym zborze i padło pytanie ze zboru lubelskiego, prawda? Zdaje się zaawansowany zbór. No jest zaawansowany, ale ktoś dał pytanie, czy rzeczą jest właściwą niewłaściwą rzeczą byłoby, gdyby nie posyłać dzieci na religię. Sugerował pytający, że przecież dziecko nie jest poświęcone, nie rozumie tych rzeczy. Jak nie pójdzie na religię, no to cierpi. Tam ci wyśmiewają go koledzy. Czy zatem nie jest rzeczą właściwą wysłać dziecko na religię? Po co ma cierpieć? Później jak dorośnie, to niech podejmuje swoje własne sprawy, ale teraz to nie narażać go na to, żeby się koledzy od niego odwracali. Takie pytanie przychodzą do głowy również braciom i siostrom. Czyli jak to kiedyś Pan Johnson trafnie ujął, często pozwalamy naszym dzieciom robić to, czego sami nigdy byśmy nie zrobili. Tak, to jest wyraz głupoty, prawda, naszej strony. Sami byśmy tego nie zrobili, bo wiemy, że to jest niewłaściwe, a dziecko naszemu znaczy, że nienawidzimy nasze dziecko. Chcemy mu przygotować zło w przyszłości i pozwalamy mu robić to, co się obróci dla jego szkody. No to znaczy, że coś jest w ogóle nie tak. Coś jest nie tak. A takie pytanie było, a przecież chyba nie zaległo nikt z zewnątrz. Inni chcą również pozostać w jakiejś harmonii z tym światem i utrzymywać pewne kontakty z tym światem. Nie chcą tak zerwać, nie chcą wyglądać źle na jakichś tam może dziwaków, prawda? I utrzymują, prawda? I idą na kompromisy. Idą na kompromisy w różnego rodzaju spotkaniach towarzyskich i tak dalej. Kierują się pewnymi różnymi ambicjami zdobywania kariery czy czegokolwiek innego, żeby źle nie wyglądać, żeby oni źle nie patrzyli. To jest właśnie banie się wysokiego miejsca, sztandaru prawdy i sprawiedliwości. Objaw jednego z procesów późnego, już późny procesów umierania. Punkt następny tego wiersza. Będą się lękać na drodze. Na jakiej drodze? Na drodze poświęcenia oczywiście. Nie będą chcieli realizować wszystkich elementów poświęcenia. Na przykład głoszenie u niektórych wstydzą się. A jest to jeden z elementów poświęcenia. Inni boją się na przykład czego? Pełnego miłości karania ze strony Boga. Mówiliśmy wiele razy wcześniej, wczoraj i dzisiaj już wspominałem. że Bóg do naszego dobra daje nam różne doświadczenia. Kary również. Do naszego dobra. Tak jak lekarz, który ma pacjenta chorego przed sobą, żeby go wyleczyć, musi go podać operacji i będzie ciął. No będzie bolało, to jest oczywiste. Ale pacjent się podaje no, temu dobrowolnie i z radością. Z radością, bo Bóg wie, że będzie efekt. A duchowo tego nie rozumiemy często. Nie rozumiemy, że również duchowe wyleczenie nasze i powstanie na innym, wyższym poziomie wymaga no, trudnego zabiegu duchowego. No i nie chcemy tego. Wolimy, żeby nas Bóg nie karał i żebyśmy poszli na wtórną śmierć. Tak, faktycznie, prawda? My tego nie powiemy. Ale wolibyśmy lekko przejść, no i co? I zostać w takim grzechu, w jakim jesteśmy. Nie chcą tego. Bo się lękają na drodze poświęcenia, a jeden z elementów poświęcenia jest między innymi i te doświadczenia. Punkt następny tego wiersza. Zakwitnie migdałowe drzewo. Zakwitnie migdałowe drzewo. Tym migdałowym drzewem są inni niż my, którzy zaczynają odnosić sukcesy. Jaka jest nasza reakcja? To budzi naszą zazdrość. Inny brat wybrany na starszego, albo na badaniach lepiej odpowiada ode mnie, albo wykład, jeśli starszy między sobą ktoś powiedzie lepszy wykład, ktoś gorszy wykład. Ktoś ma większe uznanie bracie, ktoś ma mniejsze. Bracie to wszystko analizują i budzi się w nich zazdrość. Jest to widoczne. Jest to wyraźnie widoczne u wielu braci rozwiniętych, by się zdawało, prawda? Zdanych, jeżdżących. Przy różnych sytuacjach zdradzają to, że migdałowe drzewo dla nich kwitnie. Czyli, że inni, którzy pewne sukcesy na polu prawdy odnoszą, budzą ich zazdrość. Jest to objaw umierania. Filipensów 2:3. Nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. W praktyce często tego nie ma tekstu. Jest odwrotnie. Jest to migdałowe drzewo. Albo Rzymian 12:10. Miłość miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie. Szacunkiem jedni drugich uprzedzając. Bo moglibyśmy powiedzieć, że powodzenie brata, jego sukces na polu prawdy powinien nas radować, tak jak nasz własny sukces. Prawda? Wiemy o tym, że miłość obowiązkowa do bliźniego, to znaczy, że miłujemy go tak samo, jak siebie samego. To znaczy, że jeśli on na polu prawdy odnosi sukcesy, no to się radujemy tak, jakbyśmy my odnosili. Czyż nie? A zwróćmy uwagę, że to jest dopiero miłość obowiązkowa. Jak my bardzo często nie dorastamy nawet do miłości obowiązkowej. Bo przecież jego sukces powinien być naszym sukcesem. Bo to jest jedna sprawa prawdy. I sprawa, jeśli prawda na tym korzysta, jeżeli ktoś odnosi sukcesy, coś tam się dobrego dla sprawy prawdy robi, to powinniśmy się z tego cieszyć, gdybyśmy my to zrobili, bo to jest jedna sprawa. A miłość obowiązkowa upoważnia do tego, abyśmy się z tego cieszyli. A jeżeli mamy miłość bezinteresowną, do czego też musimy dążyć, to powinniśmy się ze sukcesu brata cieszyć bardziej niż z naszego. A zobaczmy, jak nam brakuje do miłości obowiązkowej. Bo chociaż nas jest wielu, prawda, którzy służymy dla sprawy Pana, to sprawa jest tylko jedna. I to jest bardzo dobrym testem poświęcenia. Jeżeli ktoś do tej jednej sprawy może coś zrobić więcej niż ja, no to jeżeli, a ja się unoszę zazdrością, to znaczy, że to, że ja nie jestem poświęcony. Zamiast radować się, że ta jedna sprawa, bo ona jest tylko jedna, on dla innej sprawy niczego innego nie robi, tylko dla tej samej. Jeżeli ta jedna sprawa korzysta coś z tego powodu, no to powinno to być naszą radością. W najgorszym wypadku ja się powinienem pobudzić motywacją, żebym też tak chciał robić, prawda? Ale w żadnym wypadku obdarzać zazdrością. Coś takiego. Radość, no i dążenie, żeby skoro inni może, to ja też mogę coś dla prawdy zrobić. I to jest testem, dobrym testem poświęcenia. Ile nasze ja jest martwe, a na ile żyje. Jak jest martwe, to nie ma problemu. Nic takiego nie wystąpi. A jak ono żyje, no własne nasze ja, to chcielibyśmy, żeby to się stało dla dobra ruchu prawdy. Oczywiście, ale żebyśmy to my zrobili. A jakoś inny, to już nie. Punkt następny, też to szarańcza. Albo konik polny. To różne przykłady mówią, obydwa będą dobre, bo chodzi o coś lekkiego. Bo tutaj Salomon mówi, że szarańcza będzie mu ciężka. Tak? Czy daje przykład jakiegoś lekkiego owada, szarańczy, konika polnego, wszystko jedno, a to będzie mu ciężkie, prawda? I o co tu chodzi? Właśnie. Jak to jest szarańcza albo konik polny staje się ciężka takim osobom, które umierają duchowo? Wyolbrzymiają wszystkie swoje próby, które ich spotykają. Żałują siebie. Nie traktują błogosławieństw duchowych jako najważniejszych w życiu. Patrzą dokładnie tak, jak świat patrzy. Patrzą na to, co widać, a nie na to, co nie widać. Dokładnie odwrotnie niż kazał Paweł w 2 Koryntów 4:17. Zobaczmy. 2 Koryntów 4:17. Albowiem ten króciutny i lekki ucisk nader zacnej chwały wagę wieczną nam sprawuje. I teraz, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. patrzymy na rzeczy, na, nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Czyli na te rzeczy duchowe. I ty powinniśmy te widzieć, te korzyści, a my nie widzimy. I różnego rodzaju rzeczy, które na nas spotykają, które mają na celu dać nam błogosławieństwa duchowe, są dla nas zbyt ciężkie. A dlaczego? Dlatego, że my duchowych błogosławieństw nie szukamy. I dlatego się nam wydaje, że akurat z tej strony to jest złe, ale złe dla naszego starego człowieka. To więc powinniśmy się cieszyć, że złe dla starego człowieka, a dobre dla nowego, ale nie. Jest odwrotnie. My, jeśli nie słowem, takie osoby mają tendencję, że jeśli nie słowem, to przynajmniej postępowaniem obwiniają Boga, że nalewa dla nich zbyt gorzki kielich. Co jest niezgodne z 1 Koryntów 10:13, prawda? Że żadne doświadczenie nie będzie większe od tego, którego możemy znieść. Więc jeżeli szalańcza jest zbyt ciężka, to jest to kolejny objaw procesów umierania. Punkt następny. Żądza ominie. Żądza ominie, czyli starsza osoba już nie ma pragnień, prawda? Jak na przykład za starsze osoby już nie mają także apetytu na spożywanie. No już nie smakuje im wiele rzeczy. Bo już nie, czyli to, ta żądza ominie. Taka osoba, która umiera duchowo, nie ma pragnienia badania, na przykład prawdy. Nie ma pragnienia pójścia na zebranie. Może dobrze siedzieć w domu. Albo włączyć telewizor, albo pójść na dowolne inne rzeczy. Nie czyta teraźniejszych praw, które czasami nawet są, jak to brat Johnson pisał, nieotworzone. No u nas akurat muszą być otworzone, bo my z zborach dostajemy, prawda? Ale kto pocztą dostaje, to nie na koperty nawet nie ma otworzonej tak w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak czyta, prawda? I to przez parę miesięcy leżą, zapieczętowane w kopercie, gotowe do wysyłki, do odesłania, skąd przyszły. Nie czyta również żadnych innych rzeczy, prawda? Zaniedbuje modlitwy, no i wszystkie różne inne elementy w końcu. To się tak oczywiście zaczyna od drgawek, zaczyna się od na zebrania nie pójdzie, no bo niesprzyjające jakieś tam warunki, coś tego i byle co już nie idzie. Rząd, bo nie ma pragnienia. Dla chcącego nic trudnego, prawda? Jak się to zrealizuje? No chyba, że rzeczywiście jest to nic fizycznie niemożliwe. Oni takie osoby są bardzo dalece od tego, co mówił Jeremiasz w 20 rozdziale, a w wierszu 10, ja to zacytuję, Jeremiasza 20, a wiersz 9. Słowo Boże jest w sercu moim jako ogień pałający, zamkniony w kościach moich, który musiłował zatrzymać, ale nie mógł. Oni są o wiele bliżsi także Jeremiaszowi, że nie Jeremiaszowi jako osobie, tylko jego stwierdzeniu. Są o wiele bliżsi temu, co powiedział Jeremiasz w 6 rozdziale, a w wierszu 10. Do kogoż mówić będę, mówi Bóg, i kim oświadczę, aby słyszeli? Oto nieobrzezane są uszy ich, tak, że słuchać nie mogą. Oto słowo pańskie mają za hańbę i nie kochają się w nim. Ci, którzy nie mają żądzy, często mówią, że nie pragną zbawienia w żadnej wybranej klasie. Czy to były, kiedyś były wyższe klasy, czy obecnie klasy, które Bóg wybiera. Mówią, że ich to nie interesuje, bo są tak pokorni i skromni, że ich nie interesuje żadna nagroda. Z takiego punktu widzenia to należałoby stwierdzić, że największymi pyszałkami to był nasz Pan Jezus, który pragnął jednak zbawienia, prawda? Tam, gdzie Bóg go zaprosił, zaoferował do najwyższej nagrody. Potem następni pyszałkowie to całe maluszkie stadko, którzy pragnęli też zbawienia i otrzymania nagrody w boskiej natury. I tak wszystkie inne klasy poniższe, prawda? My i tak wypadamy z tych klas najskromniej, bo jesteśmy w tych klasach wybranych najniżej. Ale niektórzy mówią, że i tak nie chcą. A tak naprawdę to powodem nie jest to, że oni nie chcą tej nagrody, tylko oni nie chcą w ogóle realizować poświęcenia. Ale żeby jakiś dobry powód znaleźć, no to twierdzą, że nie realizują poświęcenia, ponieważ nagrody nie chcą, bo są tacy skromni. I rzucają światło złe na tych, którzy dobrze poświęcenie realizują, ponieważ tamci to chcą nagrody. Oczywiście poświęcenie nie powinno być nigdy dla nagrody, tylko z umiłowania Boga i jego zasad prawdy i sprawiedliwości. To jest oczywiste. Mamy trzy główne cechy charakteru, prawda? Wiara, nadzieja, miłość, o których mówi Paweł. I ta wiara, nadzieja, miłość odgrywają swoją rolę. I nadzieja na zdobycie nagrody z pewnością nie jest ważną rzeczą, albo nawet w ogóle nie powinna być brana pod uwagę przy poświęcaniu. Przy poświęceniu powinna decydować wiara i miłość. Z tych powodów powinniśmy się poświęcać. Ale gdy poświęcenie już jest w soku, to nadzieja do pomyślnego dotarcia do końca powinna grać rolę, inaczej Paweł by jej nie wymieniał. Wiara, nadzieja i miłość. Nadzieja jest tam wymieniona przez Pawła. Jedna z trzech największych łask. Więc jak można nie mieć nadziei na zdobycie to, do czego Bóg zaprosił? To nie jest poświęcanie się do nagrody, ponieważ Bóg zaprasza nas do poświęcenia i swojej łaskawości i wielkoduszności daje za to nagrodę. Można by zadać pytanie takim, którzy tak twierdzą inaczej. A czy gdyby Bóg zaprosił cię do poświęcenia bez nagrody, to by się poświęcił? No nie sądzę, żebyś poświęcił. Jeżeli Bóg daje nagrodę pewną i nie realizuje poświęcenia, to nie sobie wyobrażam, że nagrody nie ma, prawda? Nasz Pan mówił, że żadnej nagrody nie chce. Poświęcił się dla Boga i nie chciał tylko to samo, co miał wcześniej, bez żadnej nagrody. A Bóg w wielkoduszności swojej daje nagrodę. Czy to jest powodem, żeby rezygnować? No nie jest, żaden normalny człowiek z tego powodu by nie rezygnował z poświęcenia. Ale w obłudzie często w naszej my tak mówimy, że rama nasza pokora sprawia, że my nie chcemy. A prawdziwy powód jest taki, że nie kochają tych zasad. Albo nie kochają walki ze starym człowiekiem, prawda? No i ustają, no i teraz chcą mieć jakiś powód, żeby się usprawiedliwić wobec tego, no to po prostu, nie, że to nagroda, nie są skromni, oni są skromni i nie chcą. Takie rozumowanie przeniesione na wiek tysiąclecia czymś się skończy. Jeżeli nie będą chcieli uzyskać nagrody wieku tysiąclecia, bycia w klasie owiec, no to będą w klasie kozłów, prawda? Wtedy powiedzą, że im w swojej skromności nie chcą żyć wiecznie, tylko wolą umrzeć wtórną śmiercią. No to jeżeli tak, takie rozumowanie wtedy wystąpi, no to skończy się to bardzo tragicznie dla tych osób. Musimy się w ciągu minut 10 wyrobić, żeby w półtorej godzinie się zamknąć. I teraz przechodzimy do dwóch ostatnich wierszy. Przepraszam, jeszcze mamy końcówkę piątego. Te wszystkie rzeczy występują. Dlaczego występują? Zwróćmy uwagę, jak to Salomo trafnie ujmuje. Bo człowiek idzie do domu wiecznego, a płaczący po ulicach chodzić będą. Bo człowiek idzie do domu wiecznego. Te procesy, no wiadomo, że Salomo ma na myśli śmierć, prawda, wieczny dom wieczny dla człowieka pod klątwą. Dla duchowych, dla klas duchowych poświęconych jest tym domem wiecznym jest która śmierć dla spłodzonych, bo jeżeli ci tak umierali, te wszystkie procesy działają, to dlaczego one działają? Bo się ci poświęceni w spłodzenie z ducha zbliżają do swojego wiecznego domu, której śmierci. Natomiast ci, którzy należą do klas niespłodzonych z ducha, no to do śmierci w danej klasie, tak? Zamierają w klasie, w których są obecnie poświęceni i tracą stanowisko przed Bogiem w tej klasie. A płaczący po ulicach chodzić będą. Co tu chciał Salomon powiedzieć? Płaczący po ulicach chodzić będą. Już na zewnątrz widać objawy tego umierania i duchowej śmierci i bracia to zauważają. I ze smutkiem, z płaczem, tak, zauważają, że pewni bracia albo pewien brat, pewna siostra rzadziej już chodzą na zebrania. Że nie lubią rozmawiać o prawdzie na przykład. Że wolą czytać różnego rodzaju powieści, kryminały albo oglądać filmy telewizyjne. Że unikają badań i zawsze wychodzą z nich. Albo przychodzą na drugie. Prawda? Zależnie co którego bardziej mu opowiada, że niektórzy mają nawet złą opinię u sąsiadów w świecie. Świat się źle o nich wyraża. To jest bardzo smutne. Że niektórzy na konwencjach spędzają czas na zewnątrz. Tam, gdzie nie słychać żadnego już wykładu, żeby im czas miło minął. Niektórzy się śmieją często na wykładach, komentują brata, który przemawia i no, śmieją się z jego sformułowań na przykład niegramatycznych. Oczywiście ci, którzy już mają prawdę, znajomość prawdy, to mogą sobie pozwolić na krytykowanie tego, co on mówi, ale zwykle ci, którzy się śmieją, to nie mają rozwiniętej prawdy, więc mogą się tylko śmiać, że się nie wyraża gramatycznie. Bardzo chętnie sięgają do złych słów o innych, czyli obmawiają innych. Można ze smutkiem zauważyć, że niektórzy bracia, na przykład w zborach starsi, nie przychodzą na badania, które nawet mają prowadzić. Już nie tylko jako uczestnicy, ale ma wyznaczony przez zbór, dzisiaj ma prowadzić badanie, bracia czekają, a jego nie ma, nie przyszedł. Drugi raz nawet potem nie powiedział, nie przeprosił nikogo, uznał, że normalne, że nie przyszedł, bo nie wiem co. I różne inne rzeczy się zwiedzie. To się zaczyna już widzieć i bracia to na zewnątrz widzą. Płaczący po ulicach chodzą. I teraz dwa następne wiersze, które są już duchową śmiercią. To już nie jest umieranie, to już jest śmierć. Wiersz 6 i 7. Pierwej niż się przerwie sznur srebrny i niż się stłucze czasza złota, a rozsypie się wiadro nad rojem, a skruszy się koło nad studnią. Cztery rzeczy śmierci. Przerwie się sznur srebrny. Tutaj Salomon miał na myśli system nerwowy. Człowiek, który już jest bliski bardzo śmierci, system nerwowy jego przestaje działać. W duchowym umieraniu Słowo Boże nie działa na nas. Swoimi instrukcjami, pouczeniami, napomnieniami nie działa. Nic nas nie zruszy. Można mówić, nie ma żadnej reakcji. Tak jak człowiek, który jego system nerwowy nie działa, on już nie reaguje, prawda? Coś gorącego można mu przyłożyć, on nie odskakuje jego ręka. I automatycznie, sama, prawda? Bo jego system nerwowy nie działa. Stłucze się czasza złota. Tą czaszą złotą jest głowa. Zrywa się relacja takiego poświęconego z głową, z Jezusem. Nie ma, zerwana. On już nie jest pod Jezusem, który był kiedyś jego głową. Oprócz tego rozsypie się wiadro nad zdrojem. Tym wiadrem nad zdrojem są płuca, które rozsypują się w fizycznym umieraniu. W przenośni, w duchowym znaczeniu, już nie napełniają się wodą życia, prawdą. Nie zanoszą tejże prawdy po swoim organizmie, duchowym życiu, żeby on był odświeżany. Oddają się sprawom innym tego świata i bardziej wchłaniają zamiast prawdy, wchłaniają powietrze tego świata. Interesy na przykład, przyjemności tego różnego starego człowieka. Różne inne sprawy, które tym się karmią, a duchowego pokarmu już nie wciągają i nie rozprowadzają po swoim duchowym organizmie. I ostatni punkt. Skruszy się koło nad studnią. To koło nad studnią to jest serce, które się skruszy. No, rozpada się w śmierci i w umieraniu człowieka fizycznego. I tutaj mamy serce, z którego pochodzi żywot. Wiemy o tym, że Salomon mówił tak, prawda? Żeby szczerze z tego serca, bo z niego żywot pochodzi, nie jest już wierne, nie jest lojalne. Jest pozbawione Ducha Świętego, całkowicie martwe, nie żyje dla Pana. George Johnson kiedyś napisał tam jego cytat. Najsmutniejszym widokiem na ziemi jest nowe stworzenie, które grzesząc straciło wszelką łaskę. Najsmutniejszy widok na ziemi. Członek, który śmierci. Druga Piotra 2,12. Drugi Piotra 2,12. Ale ci, mowa o członku w klasie, który śmierci, nowych stworzenia, które grzesząc stracili wszystko. Jako bydło bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na łowienie i na skazę, bluźniąc to, czego nie wiedzą, w tej skazie swojej zaginą. Także Juda 12 mówi o tym, że są, prawda, żywami, zakres zmarłymi, wykorzenieni, to już nie będę czytał o tej klasie, ale rozumiemy, o co chodzi. Jeszcze 4 minuty zostało. I wiersz 7, ostatni. I wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał. I koniec, śmierć, umarł człowiek. Wróci się proch, tym prochem w duchowym znaczeniu jest ciało. Do ziemi, jako przedtem było, czyli do świata, do grzechu, błędu, samolubstwa, światowości. Tak jak było przed poświęceniem. Jako było przedtem. Czyli ta poświęcona osoba, która kiedyś była poświęcona, która wystartowała w tym biegu, te procesy różne zadziałały, te choroby ją toczyły, nic nie robiła taka osoba, chociaż mogła robić, bo przecież Bóg na pewno oddziaływał, a wczoraj mówiliśmy, Bóg się nie przygląda biernie takim sytuacjom, ale oddziałuje. No ale właśnie,